Dzień dobry Państwu. Przystępujemy do otwarcia dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy COPEX S.A. Działając na podstawie artykułu 409 Kodeksu Spółek Handlowych jako prezes zarządu spółki COPEX Spółka Akcyjna, otwieram nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Jednocześnie witam zgromadzonych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy, pana rejenta Jacka Wojdyło, przedstawicieli firmy, która obsługuje system elektroniczny, przedstawicieli prawników działu prawnego. Liczenie głosów w trakcie walnego zgromadzenia będzie odbywać się w systemie elektronicznym obsługiwanym przez firmę, której przedstawiciel poinformował przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem zgromadzonych Państwa o sposobie obsługi systemu i oddawaniu głosów. Zgodnie z punktem 2 porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który obejmuje wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, niniejszym zgłaszam kandydaturę pani Karoliny Blachę-Cieśnik na przewodniczącą dzisiejszego zgromadzenia. Czy pani Karolina Blacha-Cieśnik wyraża zgodę?
Tak, wyrażam zgodę.
Czy są zgłaszani inni kandydaci na objęcie tej roli? W związku z powyższym, że nie zgłoszono innych kandydatów, zarządzam tajne głosowanie nad uchwałą numer 1 w sprawie wyboru pani Karoliny Blacha-Cieśnik na przewodniczącego walnego zgromadzenia. Odczytuję projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad. Uchwała numer 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia COPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Nadzwyczajne walne zgromadzenie COPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie artykułu 409 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragraf 3 ustęp 1 regulaminu walnego zgromadzenia, uchwala co następuje. Paragraf 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie COPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru pani Karoliny Blacha-Cieśnik na przewodniczącego walnego zgromadzenia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Proszę o głosowanie w trybie tajnym. Odczytuję wyniki głosowania nad uchwałą numer 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia COPEX Spółka Akcyjna w sprawie wyboru przewodniczącego. Oddanych głosów za to 50 804 995 głosów. I uchwała została przyjęta. Uchwała została przyjęta. Głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Oddaję głos pani Karolinie Blacha-Cieśnik.
Jako wybrany przewodniczący w pierwszej kolejności muszę podpisać listę obecności. I informuję Państwa, że dzisiejsze obrady walnego zgromadzenia są nagrywane, czyli rejestrujemy dźwięk. Dlatego kwestii organizacyjnych w razie zadawania pytań lub wniosków proszę o korzystanie z tutaj przygotowanych mikrofonów, żeby można było to nagrać. W ramach punktu 3 ogłoszonego porządku obrad, czyli punktu dotyczącego stwierdzenia prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, odczytam teraz kilka kwestii formalnych. Walne zgromadzenie z uwagi na okoliczność, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane w trybie artykułu 402 ze znaczkiem 1 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W szczególności ogłoszenie o walnym zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści artykułu 402 ze znaczkiem 1 paragraf 2 kodeksu spółek handlowych i zawierało informację przewidzianą w treści artykułu 402 ze znaczkiem 2 kodeksu spółek handlowych. Natomiast spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący z dnia 13 lutego 2018 roku numer 4/2018 zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. W chwili otwarcia walnego zgromadzenia reprezentowanych jest na nim 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 50 804 995 akcji, co stanowi 68,35% kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym w paragrafie 47 statutu spółki. W oparciu o powyższe stwierdzam, że walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Punkt 4 porządku obrad dotyczy kwestii merytorycznej, dla której się dzisiaj spotkaliśmy, czyli podjęcia uchwały dotyczącej podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku KOPEX na Samur Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu. W ramach tego punktu porządku obrad stwierdzam, że zarządy uczestniczących w podziale spółek zawiadomiły wspólników dwukrotnie o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą. Działo się to w terminach przewidzianych w artykule 539 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka Samor S.A. z siedzibą w Katowicach jako spółka przejmująca oraz spółka KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach jako spółka dzielona nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi żadnych nieruchomości rolnych, a spółka Samor S.A. z siedzibą w Katowicach jako spółka przejmująca nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bowiem nie jest spółką kontrolowaną przez osoby i podmioty mające status cudzoziemca w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. W tym miejscu chciałabym oddać głos zarządowi i przedstawicielom spółki, aby przedstawili Państwu prezentację dotyczącą procesu podziału. Następnie chciałabym otworzyć dyskusję i przekazać głos akcjonariuszom w kolejności zgłoszeń oczywiście. W razie znacznej ilości zgłoszeń przygotujemy czy ustalimy limity czasowe. Jeżeli nie mają Państwo uwag, oddam głos zarządowi. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. W imieniu zarządu chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać na tym zgromadzeniu. W ramach tego materiału, czy prezentując ten materiał, chcielibyśmy trochę odnieść się do kilku elementów stanowiących kontekst tego spotkania, opisując przyczynę podziału, cele podziału, dlaczego ten podział jest racjonalną koniecznością, z czego on wynika i co daje akcjonariuszom KOPEX-u. Krótko, żeby to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, nie było analizowane w oderwaniu pewnych zdarzeń z przeszłości, dla przypomnienia, pewna sekwencja zdarzeń doprowadzająca do tego, że KOPEX w pewnym momencie znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która odnosząc się nawet do tego najbliższego okresu 2 lat, była zapoczątkowana pewnym zdarzeniem w lutym 2016 roku, w których zarząd ówczesny KOPEX-u poinformował o odpisach aktualizujących na kwotę 430 milionów złotych. To było zdarzenie, które dla przypomnienia uruchomiło pewną sekwencję i ciąg zdarzeń, gdzie pierwszym bardzo ważnym elementem był fakt wypowiedzenia czy poinformowania przez banki wówczas finansujące całą strukturę grupy KOPEX o naruszeniu umów kredytowych i wstrzymania finansowania dla całej grupy poszczególnych podmiotów, które były stroną umów finansowych, umów kredytowych, umów o podobnym charakterze niezbędnych do wówczas funkcjonowania grupy KOPEX. Potem również w marcu 2016 roku pan Krzysztof Jędrzejewski, ówczesny większościowy akcjonariusz, wybrał TDJ jako inwestora strategicznego i rozpoczął formalny i operacyjnie proces negocjacji z TDJ-em związany, który zakończył się podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży akcji. W kolejnych miesiącach, w kwietniu 2016 roku, zarząd poinformował rynek o kolejnych odpisach związanych z odpisami na aktualizującymi, związanymi z utratą wartości firmy na kwotę 916 milionów złotych. W czerwcu pojawiły się informacje o kolejnych odpisach przypisanych i związanych z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, gdzie dowiązane zostały rezerwy i stosowne odpisy za pierwsze półrocze 2016 roku w wysokości 535 milionów złotych. Potem w ramach miesięcy, w których toczyły się negocjacje bankowe, docieramy do września 2016 roku, gdzie z wszystkimi bankami stanowiącymi stronę umów finansowych, finansujących grupę KOPEX, umów kredytowych, zostały podpisane tak zwane kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego, opisujące główne parametry planowanego procesu restrukturyzacji i rozpoczął się moment, w którym były finalizowane szczegółowe zapisy takiej umowy. Stroną tych rozmów, stroną tych negocjacji był oprócz banków również TDJ Equity 4 jako przedstawiciel potencjalnego inwestora spółka specjalnego przeznaczenia funkcjonująca w ramach struktur TDJ. To wszystko doprowadziło do tego, że 1 grudnia 2016 roku udało się podpisać umowę restrukturyzacyjną pomiędzy COPEX, wybranymi spółkami zależnymi, wierzycielami finansowymi i TDJ Equity 4 jako przedstawicielem inwestora. I ona zawierała kilka takich kluczowych warunków, parametrów, dla przypomnienia, one są tutaj przedstawione. Po pierwsze, cała restrukturyzacja grupy COPEX miała się toczyć, restrukturyzacja finansowa, do końca grudnia 2021 roku. To znaczy, że COPEX do końca grudnia 2021 roku, cała grupa znajduje się w departamentach, zgodnie z zapisami tej umowy, w departamencie restrukturyzacji ma ograniczone, uniemożliwione, zablokowane dostęp do rynku finansowego de facto, o czym za chwilę też będę mówił, co to znaczy, że bezpośredniej działalności operacyjnej COPEX i jak to uniemożliwiało wówczas i uniemożliwia teraz funkcjonowanie w taki normalny sposób na rynku. Drugim elementem bardzo ważnym dla przypomnienia, bo często w tych dyskusjach, które obserwujemy w przestrzeni publicznej, trochę o tym się zapomina, że grupa COPEX w momencie podpisania umowy restrukturyzacyjnej na 1 grudnia 2016 roku miała wówczas 620 milionów ekspozycji tak zwanej bilansowej, czyli 620 milionów zadłużenia, które musiało czy musi być spłacone do końca 2021 roku. Oprócz zadłużenia bilansowego miała również zadłużenie pozabilansowe w kwocie około 28 milionów złotych. Ta cała ekspozycja bilansowa dla celów technicznych została podzielona na takie trzy koszyki, zwane transzami, transze A, B, C, gdzie w przypadku transzy A było to 175 milionów złotych, w przypadku transzy B 260 milionów złotych oraz w przypadku transzy C 185 milionów złotych. Tak jak wspomniałem, sama podpisanie umowy restrukturyzacyjnej i przejęcie przez TDJ kontrolnego pakietu akcji COPEX umożliwiało rozpoczęcie prac, planowanie prac związane z integracją obu podmiotów. Teraz główne założenia, które wówczas przyświecały podmiotom zajmującym się, czy stronom zajmującym się tej planowanej integracji, było kilka kluczowych parametrów, związanych trochę z biznesem, trochę pomysłem na wspólne funkcjonowanie grupy, a przede wszystkim miał układ odniesienia w postaci tego, co się dzieje na rynku, jakie mamy przewidywania związane z kształtowaniem się tego rynku w przyszłości i jak w jak największym zakresie można wykorzystać te szanse w przyszłości, łącząc potencjał obu grup. Po pierwsze, decyzja, która wówczas zapadła, która była konsekwentnie realizowana w kolejnych miesiącach, to była związana z tym, żeby zachować marki maszynowe COPEX. One były związane z pewnym portfolio produktowym, które historycznie było zbudowane. Z tym również była związana sama marka COPEX. Decyzja wówczas, która zapadła, honorowana do dziś, realizowana do dziś, że sama marka COPEX również jest zachowywana i będzie zachowywana. Sama działalność RFAMY, czyli jednego ze podmiotów zależnych w tej chwili oddziałów grupy, miała być zachowana, jest zachowana. RFAMA, tak jak historycznie, tak i teraz koncentruje się na produkcji przenośników w Rybniku. Cała działalność natomiast elektryczna, trochę rozproszona w grupie i elektroniczna, co do zasady, i plan był wówczas taki, zrealizowany dziś, miała być scentralizowana, zintegrowana pod przewodnictwem Elgur Hansen. I to jest dobry przykład tego, że ruchy pomiędzy grupami nie były absolutnie jednostronne, tylko były dwustronne. W tym przypadku aktywa, zasoby, ludzie związani z produkcją urządzeń elektrycznych, elektronicznych zostali w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach centralizowani w spółce zależnej COPEX S.A. Elgur Hansen. Kolejnym elementem tych wytycznych, tych założeń procesu planowanej integracji była kontynuacja produkcji oczywiście COPEX Hydraulika, czyli zakładu, którego produktem są urządzenia wykorzystywane w produkcji obudów. Bardzo dodatkowo, to co było bardzo istotną zmianą, ale też przede wszystkim mającą za cel wykorzystanie potencjału zwiększenia efektywności kosztowej i wykorzystanie synergii współpracy pomiędzy dwoma grupami, było stworzenie na bazie infrastruktury, która jest w Zabrzu, tutaj gdzie jesteśmy, wspólnego centrum serwisowo-diagnostyczno-modernizacyjnego. Po co? Po to, żeby w jednym miejscu zebrać wszystkie kompetencje, maszyny, ludzi, know-how niezbędne, żeby serwisować całą flotę połączonych grup, zarówno kombajnów ścianowych, szczególnie Kopeksu, jak i Famuru, żeby wykorzystać efekt skali po prostu. Drugi element, który był z założeń, cel, który został tutaj wykorzystywany jako układ odniesienia, była centralizacja wszystkich nowych kombajnów w zakładzie Famuru, a dlatego, że ten zakład jest najnowocześniejszy, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o technologie tam zebrane, zgrupowane i umożliwiający w przyszłości efektywne kosztową produkcję tych najbardziej zaawansowanych technologicznie kombajnów na rynki polskie, jak i zagraniczne, tak żeby znowu wykorzystać element skali, łatwiej tym zarządzać, a przede wszystkim zadbać o to, żeby te rynki, na których obie grupy identyfikują potencjał, były w odpowiedni sposób serwisowane i w odpowiedni sposób oferta, która dla nich eksploatowana, przygotowana. Oczywiście to, co wszystko dodatkowymi działaniami, które towarzyszyły tym dalej procesowi integracji, była konieczna relokacja maszyn, urządzeń, czasem ludzi pomiędzy poszczególnymi zakładami, żeby wykorzystać to wszystko, co jest możliwe po dwóch stronach, ulokować produkcję w miejscu, która ona jest najbardziej efektywna, żeby wykorzystać know-how, kompetencje, doświadczenie, te, które zostały zbudowane przez lata w obu grupach. Teraz to, w momencie, w którym o tym dzisiaj rozmawiamy, krótkie podsumowanie tego, co udało się zrobić i te elementy procesu, które są jeszcze przed nami. Po pierwsze, ten pierwszy taki formalno-prawny element, który gdzieś był też zarysowany w ramach rozmów z bankami, w ramach podpisywania umowy restrukturyzacyjnej, to TDJ, to COPEX, ten pakiet kontrolny, pakiet większościowy COPEX-u został nabyty przez Famur i został również w tych kolejnych miesiącach ogłoszony plan podziału. Towarzyszącym elementem tym zdarzeniom były określone zasady współpracy pomiędzy grupami. To znaczy do momentu formalnej integracji, czy do momentu tych procesów podziałowych, możliwości skonsumowania, zrealizowania, niezbędna i potrzebna była współpraca pomiędzy grupami, przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić tym wszystkim ludziom za sobą i wykorzystać również aktywa zgrupowane w ramach COPEX, bo przypominam jeszcze raz, COPEX sam nie był w stanie zdobyć na rynku finansowania, sam nie mógł zdobywać kontraktów, sam nie mógł realizować tych kontraktów, bo był odcięty od źródeł finansowania. Zostały oczywiście też wytypowane pewne wyselekcjonowane aktywa do dezinwestycji. Po przeglądzie aktywów obu grup, zarówno Famuru, jak i COPEX-u, w ramach COPEX-u zostały zidentyfikowane czasem nieruchomości, czasem niewykorzystywane maszyny i urządzenia, które nie pracowały i które z punktu widzenia interesu akcjonariuszy COPEX-u powinny zostać zbyte, bo one nie są elementem procesów produkcyjnych, nie są niezbędne do prowadzenia działalności, podstawowej działalności grupy COPEX czy połączonych grup. Nastąpiła potem, czy była kontynuowana, zapoczątkowana w 2016 roku sama restrukturyzacja całej grupy. To, co było niezbędne wówczas, to zostały zidentyfikowane pewne zdarzenia powodujące konieczność stworzenia pewnych odpisów na aktywa, których wartość wówczas uwidoczniona w księgach nie odpowiadała wartości rynkowej. Zostały też potworzone rezerwy na działania restrukturyzacyjne toczące się w kolejnych okresach. Działo się to dlatego, że grupa wymagała też restrukturyzacji osobowej i stosowne koszty związane z tym procesem musiały być wcześniej rozpoznane i ponoszone w kolejnych okresach sprawozdawczych. To, co udało się zrobić w ramach tego procesu restrukturyzacji, to udało się pościągać trochę trudno ściągalnych wówczas należności, też know-how i kompetencje osób zaangażowanych, kadry zarządzającej stronę Famuru i też relacje czasem z tymi samymi klientami pomogły doprowadzić do tego, że te środki, które zostały zamrożone dla COPEX-u w nieściągalnych należnościach, zostały odmrożone. Pieniądze z tego tytułu w znacznej mierze zostały ściągnięte i wykorzystywane, pracowały dalej w ramach całej grupy. FAMR udzielił COPEX-owi pożyczki w tych okresach, czy udzielał jakby pożyczki w tych okresach, kiedy sama grupa borykała się z problemami płynnościowymi, to potem też i konsekwentna restrukturyzacja doprowadziła do tego, że była możliwa spłata wspomnianej przeze mnie transzy C. Transzy C, która zabezpieczała majątek produkcyjny, majątek maszynowy grupy COPEX i trochę ubezwłasnowolniała też COPEX we wszelkich ruchach, trochę też utrudniając, czy bardzo utrudniając taką zwykłą, codzienną działalność operacyjną. Trwała restrukturyzacja, niektóre udało się też ograniczyć ryzyka związane z pewnymi, patrząc z perspektywy czasu, pobocznymi zakresami działalności biznesowej grupy COPEX. Mówię tutaj o zaangażowaniu w różne projekty energetyczne, w tym przypadku w szczególności projekt Jaworzno, gdzie historycznie COPEX nie miał żadnych kompetencji, nie zbudował takich kompetencji, sam projekt okazał się ryzykowny. Sam ten zakres prac w ramach też konsorcjum, których COPEX był stroną, prace realizowane w ramach tych projektów były istotnie opóźnione. To historycznie powodowało konieczność, uruchomiało sankcje potencjalnie ze strony jakby inwestora. Udało się natomiast doprowadzić do tego, że wszystkie te zaległości zostały rozwiązane, wyprostowane, wszystkie problemy operacyjne na tym szczególnie kontrakcie zostały wygaszone. Ten problem został rozwiązany. Od strony kosztowej, która była bardzo istotnym aspektem analizowanym w ramach samego procesu restrukturyzacji, to o czym obie grupy nie zapominały i od samego początku tych procesów restrukturyzacyjnych realizowały, były zadbanie o to, żeby wszelkie synergie związane z natychmiastową współpracą czy doprowadzeniem do natychmiastowej współpracy obu grup były wykorzystywane. Mówię tutaj o kilku aspektach, kilku elementach. Od samego początku zostały stworzone wspólne zespoły po stronie sprzedażowej, zarówno złożone z przedstawicieli pracowników COPEX-u, jak i FAMR-u, tak żeby klienci na całym świecie mieli wrażenie, mieli przekonanie, że przychodzi do nich jeden zespół, wspólny zespół, który jest w stanie zaoferować pełen zakres portfela produkcji i usług będących w dyspozycji zarówno COPEX-u, jak i FAMR-u, generując korzyści przez to dla akcjonariuszy zarówno COPEX-u, jak i FAMR-u, więc dwie grupy nie czekały na formalny proces rejestracji, procesu połączenia, wszystkie działania restrukturyzacyjne czy procesu konsekwencji procesu podziałowego, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale od samego początku ta współpraca była realizowana. Zostały wdrożone procedury funkcjonujące historycznie w FAMR w wielu obszarach organizacji. Zostały też często wykorzystane pewne dobre praktyki, które historycznie w ramach COPEX-u zostały wypracowane. Więc była to wymiana jakby dwustronna, ponieważ te zespoły zaczęły ze sobą współpracować. Można było identyfikować te rozwiązania w poszczególnych obszarach biznesowych, w poszczególnych funkcjach, które z punktu widzenia organizacji jako całości były najbardziej sensowne i dawały największe korzyści dla całej grupy. Pewnym elementem, pewnym częścią tych działań reorganizacyjnych i też związanych z uwalnianiem synergii były centralizacja oprócz wspomnianych samych funkcji zespołów sprzedażowych, również zespołu i części organizacji dedykowane do wsparcia sprzedaży, kooperacji, logistyki, finansów, pozostałe funkcje administracyjne, pozostałe funkcje wsparcia, tak żeby znowu w tym obszarze organizacji jak najszybciej zacząć uwalniać pozytywne efekty procesu połączenia, procesów integracyjnych. Za chwilę o tym wspomnę, ale też sama takie uporządkowanie produkcji poszczególnych typu szeregów maszyn skutkował tym, że w niektórych przypadkach była konieczna relokacja maszyn i urządzeń pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Czasem konieczne było przesuwanie parku maszynowego i związanych z nim pracowników. Został wdrożony w większości przypadków jednolity system finansowo-księgowy, żeby od strony takiej zarządczej można było mieć wgląd i przejrzystość w tym, co się dzieje w poszczególnych częściach jakby połączonych grup. To, co wspomniałem jakiś czas temu o tych dwustronnych ruchach, był relokowany cały zespół w części elektrycznej FAMR do Elgur Hansen, a więc spółki zależnej historycznie znajdującej się w strukturach COPEX. Teraz to był proces jakby integracji, planowanej integracji, realizacji integracji. Dlaczego zaproponowaliśmy jako zarząd podział i z czego to wynikało? Podstawowa przyczyna była taka, że sam COPEX jako COPEX, jako grupa COPEX, poszczególne podmioty będące wcześniej stroną umów kredytowych, później stroną umowy restrukturyzacyjnej, miały absolutnie zablokowany dostęp do finansowania, zarówno w formie linii kredytowych, linii gwarancyjnych, co w tym biznesie skutecznie uniemożliwia prowadzenie biznesu na istotną skalę. Jeśli nie można było pozyskać finansowania samodzielnie, nie można było też realizować kontraktów. Dla każdego ważnego klienta, zarówno w Polsce, jak i za granicą, oprócz tego, że ma się do zaoferowania maszyny i urządzenia, trzeba pokazać, że jest się wiarygodnym podmiotem, który będzie na tym rynku za 3, 5, 10 lat, bo maszyna, którą taki klient chce kupować, musi być serwisowana i podmiot, który taką ofertę składa, musi dać gwarancję, że na tym rynku będzie za kilka lat istniał. Musi również zagwarantować albo nawet dostarczyć w ramach takiej oferty finansowanie dla całego projektu zakupowego i są to środki, dla przypomnienia, typowo kilkunastu, kilkudziesięciomilionowe w niektórych przypadkach, czasami będące podstawowym warunkiem, dlaczego z takim kiedyś Copexem, czy z Famurem, czy z Caterpillarem, czy z Joyem taki klient rozmawia. Bo właśnie takie podmioty oprócz tego produktu oferują finansowanie zakupu tego produktu. Copex nie był w stanie tego zaoferować. To, co jest również ważne, bardziej z punktu widzenia zarządczego, ale to też jest jakby istotne z naszej i było istotne z naszej perspektywy, pewne uporządkowanie struktury tej grupy, uproszczenie tej struktury, zwiększenie jej przejrzystości i pogrupowanie tych aktywów w takich osobnych jakby koszykach. Te wszystkie zakłady produkcyjne spółki, które zajmowały się dla nas obszarem produkcyjno-serwisowym, racjonalne było to, że były zgrupowane jakby w jednym miejscu i odseparowane od tych spółek zakresów działalności, które wiązały się bardziej z biznesem usługowym czy handlowym. I to było jakby kolejne kryterium takiego, kryterium i argument za podziałem i dlaczego on się został zaproponowany w kształcie, o którym za chwilę powiem. Jakie były tego cele? Trochę w konsekwencji i idąc dalej za tymi argumentami procesu integracji, chcieliśmy, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie synergie, wszystkie możliwości optymalizacji kosztowej w części produkcyjnej związanej z górnictwem podziemnym zarówno po stronie Copexu, jak i po stronie Famuru, żeby te połączone zasoby, aktywa zaczęły działać na rynku jak najszybciej, żeby na tym rynku, który wiedzieliśmy, który ma charakter cykliczny, on się za jakiś czas odbije, żeby organizacja jako całość była do tego przygotowana, żeby nie marnować czasu i żeby nie tracić przede wszystkim kompetencji, które przez lata w tych grupach zostały zbudowane. Co oczywiście wiąże się z centralizacją wiedzy, kompetencji, doświadczeń tych ludzi, też przekazanie tym ludziom takiej wizji i takiego układu odniesienia i takiej informacji, że jest dla nich praca, ta grupa jako całość i ta część maszynowa nie jest zagrożona upadłością, co dla przypomnienia była realną alternatywą do końca listopada 2016 roku. To był rzeczywisty, alternatywny scenariusz dla grupy Copex pod koniec 2016 roku i bez wsparcia TDJ-u i bez wsparcia Famuru ten scenariusz pewnie by się zrealizował. Jakkolwiek z perspektywy czasu na to patrzymy teraz, bo zapominamy o niektórych zdarzeniach, zapominamy czasem o pewnym kontekście biznesowym i sytuacji, w której grupa Copex w 2016 roku się znalazła. Oprócz wspomnianej, jeśli chodzi o same jakby cele podziału, zwiększenie, jeśli chodzi o intencje, efektywności zarządzania, te wszystkie pogrupowania odpowiednich zasobów aktywów w takich sensownych miejscach, i uproszczenia struktury, cała intencja też była i działania skierowane na to, żeby zbudować podmiot, który jest w stanie na tym rynku międzynarodowym być realnym zagrożeniem, realnym konkurentem dla Caterpillara i Joya w przyszłości. Bez tego byłoby to absolutnie niemożliwe. Zresztą to, co w międzyczasie się działo na rynku, jeśli chodzi o też pewne spojrzenie i polskiego rządu i politykę zrównoważonego rozwoju, pewne cele, budowę polskich czempionów. Też były to pewne informacje, które funkcjonowały w otoczeniu rynkowym i które zarządy zarówno Copexu, jak i Famuru musiały uwzględniać, musiały brać pod uwagę i musiały się zastanawiać, jak wykorzystać tą szansę i wsparcie instytucji rządowych, pewien lepszy klimat inwestycyjny też w polskim górnictwie, przed którym znajdowaliśmy się, jak przygotowywać się przede wszystkim na te szanse, które w tym otoczeniu na rynkach eksportowym się zaczną w kolejnych latach pojawiać. Teraz na czym polegał ten sam podział? Tak jak wspomniałem, w ramach grupowania pewnych jednolitych w tym charakterze działalności biznesowych, to znaczy części maszynowej, czyli wszystkich aktywów związanych z produkcją maszyn i urządzeń głównie dla sektora górniczego, zgrupowanych kiedyś w spółkach, później w oddziałach COPEX Maszynery, COPEX Hydrauka Siłowa, ZZM, RFAMA, Tagor, Jelgur, Hansen, plus spółki zagraniczne zależne od tych podmiotów, a związane z prowadzoną działalnością w zakresie części maszynowej. W ramach podziału zaproponowaliśmy zgrupowanie tych aktywów w jednym miejscu. To z punktu widzenia finansowego stanowiło na 1 maja 2017 roku 79% aktywów netto tej grupy. Pozostałe 21% aktywów netto tej grupy związane było z trzema obszarami działalności dotyczącymi dwóch spółek, COPEX PBSz i Dalbis, oraz pewnej części biznesowej działalności znajdującej się w ramach struktury COPEX SA, obrotu węglem, część tworzących wspólnie część usługowo-handlową, czyli typowo usługowo-handlowe spółki, gdzie priorytetem w tym przypadku był dalsze jakby zapewnienie im warunków do dalszego samodzielnego rozwoju. Natomiast w ramach części maszynowej, tej istotniejszej, jeśli chodzi o aktywa netto, priorytetem była ścisła integracja i uzyskanie efektów synergii połączenie tej części z częścią odpowiednią częścią maszynową znajdującą czy funkcjonującą w ramach struktury grupy FAMUR. Teraz, jakie były dalsze formalne kroki, czy były kroki historycznie i dalsze planowane procedury integracji?
Poza tymi działaniami operacyjnymi, którym celem było jest doprowadzenie do ścisłej integracji i synergii w zakresie wydzielanej części maszynowej, na przestrzeni minionego okresu toczyły się działania formalno-prawne. I tutaj prezentujemy Państwu kilka działalności, kilka obszarów, które zostały zamknięte formalno-prawne. Mianowicie rozpoczęliśmy informację 5 maja 2017 roku, w którym przyjęliśmy model integracji grupy COPEX z FAMUR-em, gdzie określiliśmy zasady integracji, gdzie powiedzieliśmy o zasadach współpracy, powiedzieliśmy generalnie wstępnie, jak ten model biznesowy powinien wyglądać. 29 czerwca już uzgodniliśmy, opublikowaliśmy plan podziału, który bardziej szczegółowo prezentował wszystkie zasoby, obszary, które będą integrowane z FAMUR. 28 lipca 2017 dostaliśmy pozytywną opinię biegłego rewidenta, który zbadał plan podziału i uznał, że plan podziału został wykonany prawidłowo. Będę o tym jeszcze mówiła w kolejnej części prezentacji. Następnie w sierpniu zarząd COPEX-u również uzasadnił podział. W lutym tego roku, od 8 lutego tego roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum finansowe informacyjne FAMUR-u. No i 13 lutego 2018 roku zwołaliśmy nadzwyczajne walne zgromadzenia zarówno spółki COPEX. Jesteśmy w trakcie tego walnego, natomiast na jutro jest zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki FAMUR. Jakie działania i etapy formalne, prawne pozostały nam na dzień dzisiejszy do zrealizowania? To oczywiście walne zgromadzenia COPEX-u i FAMUR-u. Rejestrację przez Sąd Rejestrowy uchwały o podziale COPEX-u SA i obniżeniu kapitału zakładowego, części kapitału zakładowego, o tym też za chwilę będę mówiła, i umorzeniu akcji oraz z rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego FAMUR, które powiązane jest oczywiście z wydzielaniem części maszynowej i podwyższeniem kapitału. Oczywiście kolejny etap to jest dematerializacja i rejestracja akcji emisji podziałowej w FAMUR-ze. Chcemy i wprowadzenie tych akcji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych i szacujemy, że ten termin dopuszczenia akcji FAMUR-u serii F do obrotu będzie mieć miejsce potencjalnie w lipcu. Jakie są istotne elementy planu podziału? Tak jak tutaj pan Bartek powiedział, podział nastąpi przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z COPEX-u SA polegającej na produkcji, serwisowaniu, sprzedaży maszyn i urządzeń związanych z dystrybucją maszyn górniczych dla górnictwa podziemnego. Odbędzie się to w trybie artykułu 527 paragraf 1 punkt 4 kodeksu spółek handlowych. W wyniku tego wydzielenia nastąpi przeniesienie tego majątku na spółkę przejmującą, jaką jest FAMUR. Przeniesienie fizyczne i faktyczne tych aktywów części maszynowej nastąpi z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej FAMUR S.A. Oczywiście to będzie powiązane równolegle z obniżeniem kapitału zakładowego w spółce dzielonej COPEX S.A. Wartość aktywów, które zostały netto, które zostały ujawnione na moment podziału w samym COPEX-ie S.A., czyli w spółce dzielonej, wynosiła na 1 maja 2017 roku prawie 321 milionów złotych, z czego 253,4 miliona złotych to jest wartość aktywów netto, która przypada na tą część wydzielaną, czyli część maszynową, która będzie integrowana, czy jest integrowana z częścią z FAMUR-em. I ta część aktywów netto, która jest przedmiotem wydzielenia do FAMUR-u, stanowi 79% całości aktywów całej aktywów netto spółki COPEX S.A. Równocześnie nastąpi, tak jak wcześniej już wspominałam, obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej, czyli COPEX-u S.A. z kwoty 74 322 538 akcji o kwotę 58 722 705 akcji. W drodze umorzenia tych poszczególnych akcji, poszczególnych serii o 79% każdej z tych serii. Parytet wymiany, który został ustalony w planie podziału, wynosi 7636 dziesięciotysięcznych akcji FAMUR za jedną akcję COPEX-u. Jest to parytet wymiany, który został ustalony w oparciu o średnio 3-miesięczne kursy zarówno dla COPEX-u, jak i dla FAMUR-u. Dla FAMUR-u ten kurs wynosi 5,16 złotego, dla COPEX-u średnio miesięczny 3-miesięczny kurs wynosi 3,94 złotego i tak jak powiedziałam, są to kursy w 3-miesięczne ustalone poprzedzający dzień, na który przyjęte zostały dane w planie podziału. Jak wiemy, dane w planie podziału zostały przyjęte na dzień 1 maja. Wskutek powyższego ten średnio 3-miesięczny kurs jest ustalony od 1 lutego do 30 kwietnia. Parytet wymiany wynosi zatem 7636 akcji, tysięcznych akcji FAMUR-u na jedną akcję COPEX-u. Aktualnie ile wyniesie liczba nowych akcji emitowanych przez FAMUR w zamian za wydzielaną część maszynową? Otóż dzisiaj w strukturze akcjonariatu mamy 20 z COPEX-u S.A., mamy 25 400 523 akcje akcjonariuszy mniejszościowych. Biorąc pod uwagę 79% to część, udział części maszynowej w aktywach netto COPEX-u i parytet wymiany, kapitał zakładowy w FAMUR-u. W FAMUR-ze powstanie 15 322 akcji, 712 akcji, które stanowią, nowych akcji, które stanowią 2,6% udziału w ogólnej liczbie akcji w FAMUR-u. Jakie przesłanki towarzyszyły nam do tego, że przyjęliśmy taki okres na wyliczenie średniego 3-miesięcznego kursu przyjętego do parytetu wymiany? Przesłanki są następujące. Jak wcześniej powiedział tutaj pan prezes, proces negocjacji i niepewności, który towarzyszył sytuacji COPEX-u w 2016 roku, no był długi, bo dopiero 1 grudnia została zawarta umowa restrukturyzacyjna i tak naprawdę dopiero 1 grudzień był tą datą, w której zawarcie umowy restrukturyzacyjnej i przyjęcie kontroli przez spółkę zależną z CDJ-u pokazało, że ta grupa może mieć perspektywy i tak naprawdę dopiero wtedy to widmo upadłości potencjalne zniknęło. Poza tym po tym momencie rozpoczęły się zmiany, oczywiście zmiany w organach spółki, rozpoczęły się również działania restrukturyzacyjne, zdecydowane, o których też dość sporo mówiliśmy, bo była to zarówno restrukturyzacja finansowa, jak i również restrukturyzacja HR-owa, zmiany procesów na zakładach, zmiany organizacyjne w poszczególnych zakładach. My oczywiście na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęliśmy pracę nad modelem integracji grupy COPEX z grupą FAMUR i czego efektem właśnie w maju było po raz pierwszy ujawnienie tych informacji, więc naszym zdaniem jest to po prostu obiektywny okres, w którym realnie ustaliliśmy, zaproponowaliśmy średnie kursy do wyliczenia parytetu wymiany. Na tym slajdzie pokazujemy Państwu takie przykładowe wyliczenie, jak będzie wyglądać akcjonariat i podział akcji w przypadku akcjonariusza mniejszościowego. Czyli załóżmy, że akcjonariusz mniejszościowy posiada aktualnie 100 udziałów, 100 akcji w kapitale COPEX-u S.A. Zgodnie z planem podziału 79% aktywów netto będzie wydzielanych formalnoprawnie z COPEX-u. Wskutek powyższego ilość akcji z tych 100, która przypada do, które zostaną potencjalnie umorzone, to jest 79 akcji, biorąc pod uwagę parytet wymiany ustalony i przekazany przeze mnie, czyli w wyniku ustalenia parytetu wymiany akcjonariusz COPEX-u otrzyma 60,32 akcje z FAMUR-u S.A. za umorzone akcje COPEX. Te akcje oczywiście będą, nie będziemy uwzględniali części ułamkowych. Te części obejmowane będą udziały czy akcje w wartościach całkowitych, natomiast te wartości, które pozostaną ułamkowe, co do nich będą, w tym zakresie będą wypłacane po prostu wynagrodzenia w oparciu o kurs, o którym też za chwilę odpowiem. Czyli w wyniku podziału akcjonariusz, który posiadał 100 akcji COPEX-u S.A., będzie posiadać docelowo 60 akcji FAMUR-u i 21 akcji COPEX-u S.A., który po podziale, który jest spółką notowaną na giełdzie. Tak jak powiedziałam, akcjonariusz, który w wyniku parytetu wymiany, jeżeli powstaną akcje ułamkowe, to wówczas będziemy zaokrąglali te wartości do wartości całkowitych, natomiast różnica będzie wypłacana w formie gotówkowej i będzie wypłacana w oparciu o średni kurs zamknięcia akcji spółki przejmującej w terminie 14 dni od dnia referencyjnego, a dzień referencyjny to jest dzień, w którym tak naprawdę po złożeniu do KDPW dokumentacji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego będziemy mogli ten dzień zarówno jedna, jak i druga spółka wspólnie z KDPW ustalić i wówczas ustalimy również akcjonariuszy, którzy mają do tego uprawnienia. Dopłaty gotówkowe zostaną oczywiście dokonane za pośrednictwem KDPW. Po zmniejszeniu zostanie od nich również potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nowe akcje, kilka słów na temat procedury integracji COPEX-u z FAMUR-em w zakresie przydziału akcji. Nowe akcje serii F zostaną przyznane akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji spółki dzielonej, czyli które będą zapisane właśnie na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy spółki dzielonej. i zgodnie z obowiązującymi regulacjami z KDPW zostanie ustalony dzień referencyjny i ten dzień referencyjny właśnie zostanie ustalony przez jedną i przez drugą spółkę w powiązaniu z KDPW. Oczywiście przepisy normują aspekt związany z terminem, w którym te akcje ten dzień referencyjny może być ustalony i najwcześniej on przypada na drugi dzień po otrzymaniu przez KDPW dokumentów złożonych w celu zarejestrowania akcji spółki przejmującej, czyli w tym momencie z FAMUR-u. Nowe akcje serii F FAMUR zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom spółki COPEX za wyjątkiem spółki przejmującej FAMUR, czyli FAMUR nie obejmie swoich własnych akcji w zamian za umorzone akcje, które posiada w kapitale COPEX. No i spółka oczywiście FAMUR podejmie wszelkie działania prawem przewidziane w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Tutaj jeszcze prezentujemy Państwu informację, plan podziału, jak i memorandum, które zostało przygotowane przez FAMUR, a plan podziału przez COPEX były przedmiotem badania. Plan podziału został zbadany przez biegłego rewidenta, który w dniu 28 lipca 2017 wydał opinię. Audyt prowadziła niezależna firma audytorska KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście audytor został powołany przez sąd rejestrowy. Jak tutaj wynika z materiału, audytor stwierdził, że plan podziału został przygotowany w sposób prawny, rzetelny, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Stosunek wymiany akcji został również ustalony w sposób należyty. Metody, które zostały ustalone do proponowanego stosunku wymiany, również są zasadne i nie wystąpiły w przypadku współpracy z audytorem żadne trudności związane z wyceną akcji spółki zielonej, czyli z dostępem do informacji. Analogicznie 8 lutego tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne FAMUR-u i stwierdziła, że jest to dokument, który pod względem prawnym treści spełnia wszystkie wymogi przewidziane prawem.
Teraz co zyskują akcjonariusze COPEX-u z akceptacji jakby podziału? W wyniku podziału akcjonariusze COPEX-u, mniejszościowi COPEX-u stają się akcjonariuszami FAMUR-u, obejmując te akcje z 20% dyskontem. To znaczy, że w momencie uchwalenia emisji podziałowej, otrzymania tych akcji mogą natychmiast sprzedać te akcje na giełdzie z 20%+ zyskiem. W stosunku do parytetu wymiany i tych kursów referencyjnych i kształtowania się tych kursów we wcześniejszych okresach, dla przypomnienia dzisiaj kurs akcji COPEX-u FAMUR-u kształtuje się wokół 6,20 zł. Sam parytet został przygotowany dla średniego kursu znajdującego się na poziomie 5,16. Sama grupa FAMUR jest stabilnym podmiotem, który ma siłę, wiarygodność i która jest bardzo ważnym partnerem za coraz większej ilości klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To jest podmiot, który jest w stanie wykorzystać przy połączeniu siły i kompetencji obu grup wszystkie te walory, tak żeby być w stanie konkurować z największymi podmiotami w tej branży na świecie, Caterpillar i Komatsu Joy, co jest aspiracją dla połączonych grup i na pewno będzie realizowane w kolejnych okresach w ramach wdrożenia strategii, które tak jak w przypadku FAMUR-u będzie sygnalizowaliśmy na rynek, będzie ogłoszona do końca trzeciego kwartału tego roku na giełdzie. To, co jest również ważne, stając się akcjonariuszami FAMUR-u, taki akcjonariusz w tej chwili COPEX-u, stając się akcjonariuszem FAMUR-u, będzie miał prawo, będzie uczestniczył w prawie do wypłaty dywidendy po dniu rejestracji emisji podziałowej. FAMUR jest płynnym aktywem. FAMUR znajduje się w indeksie MWIG40, ma stabilny akcjonariat. To są wszystko wybrane elementy tego, że w naszym przekonaniu to jest dla akcjonariuszy mniejszościowych COPEX-u bardzo korzystna transakcja, która też pozwala wykorzystać siłę połączonych podmiotów. To, co jest również ważne, sam proces integracji zaplecza górniczego wpisuje się w program polskiego rządu dla sektora górniczego. To jest raz program strategii zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego. Wpisuje się również program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce ogłoszonego w styczniu 2018 roku, tego roku przez polski rząd, gdzie jednymi zapisami, czy bardzo ważne zapisy odnoszą się do intencji wykorzystania potencjału firm zaplecza górniczego, współpracy tych podmiotów, także być w stanie wyjść na rynki zagraniczne i oferować polskie kompetencje, polski know-how, polską ofertę produktową w coraz większym zakresie na rynku zagranicznym i żeby w tych rynkach zagranicznych zwiększać udziały w rynku i wypierać globalnych konkurentów. To jest możliwe przy połączeniu potencjału dwóch grup. Kilka informacji o samej grupie FAMOR, bo mówimy tutaj o kontekście stania się akcjonariuszem grupy FAMOR. To jest grupa złożona w tej chwili z 11 zakładów produkcyjnych, 42 spółki, ponad 5 tysięcy pracowników, 1,5 miliarda przychodów za ubiegłym roku, prawie 300 milionów EBITDA i rosnącym udziale eksportu w samej strukturze sprzedaży. Na koniec ubiegłego roku to było tam 38 punktów procentowych. Sama grupa ma bardzo dobre doświadczenia w procesach integracyjnych, silny track record. Przez ostatnie 16 lat zrealizował 16 akwizycji, wszystkie zakończone sukcesem. To, co jest bardzo, bardzo ważne i to, co stanowi o ofercie produktowej i jakości, kompetencji, know-how unikalny inżynieryjny. Ponad 400 inżynierów pracuje w całej grupie. To ci ludzie stanowią o tym, że produkty FAMOR-u są wybierane i często są preferowanymi produktami w porównaniu z produktami oferowanymi przez globalną konkurencję. Jeśli popatrzy się na same marżowość, rentowność na poziomie EBITDA FAMOR-u w ostatnich kilkunastu latach, zawsze kształtował się średnio powyżej wszystkich globalnych konkurentów. Jeśli porównacie Państwo rentowność EBITDA FAMOR-u i porównacie to z rentownością Joya, teraz Kamatsu i Caterpillara, to jest średniorocznie zawsze wyżej. FAMOR jest podmiotem, który sprawnie, skutecznie jest w stanie zarządzać aktywami, zasobami, jest w stanie korzystać z szans rynkowych, jest w stanie te szanse wykorzystywać. I to jest kolejny krok pozwalający na zwiększać siłę, mówiąc kolokwialnie, rażenia grupy połączonej FAMOR i COPEX na tym rynku i wykorzystanie szans, które na tym rynku są. Przedstawienie tego, w jaki sposób teraz ten portfolio produktowe grupy FAMOR się rysuje. To jest zintegrowana, kompleksowa oferta obejmująca zarówno w tej dolnej części tego rysunku rozwiązania, produkty dla górnictwa podziemnego, jak i lewy górny róg, wszystkie te maszyny, urządzenia, szczególnie ciągi przeładunkowe wykorzystywane w tych energetycznych systemach bazujących na węglu czy w konwencjonalnej energetyce. Czyli w tej chwili grupa FAMOR jest w stanie zaprojektować kopalnię, wyposażyć ją pod klucz, dostarczyć sam węgiel do kotła energetycznego w całym cyklu produkcyjnym, zapewniając pełną jakby kompatybilność urządzeń, które w poszczególnych etapach tego procesu się znajdują. Prawy górny róg to jest głównie portfolio FAMAC, spółki zależnej FAMOR-u, która specjalizuje się zarówno w rozwiązaniach dla górnictwa odkrywkowego, ale również, i to jest rosnący udział w strukturze przychodów grupy FAMAC, w rozwiązaniach przeładunkowych do przeładunku i transportu materiałów sypkich oraz infrastruktury portowej, z rosnącą również liczbą, ilością i wolumenem generowanych z rynku zagranicznej. To jest dla nas absolutnie kluczowe. To jest jeden z priorytetów strategii grupy FAMOR, który na pewno będziemy kładli na to ogromny nacisk w kolejnych latach. Podsumowanie tego, jak wygląda ta struktura jakby produkcyjna, 11 zakładów rozlokowanych głównie w środkowej i południowej w Polsce. Każdy z tych zakładów jest wyspecjalizowany i dedykowany do typowo jednego albo związanego typu szeregu maszyn, tak żeby wykorzystać przede wszystkim efekt skali i wykorzystać czy spowodować, że sama produkcja w tych zakładach jest i pozostaje bardziej atrakcyjna kosztowo w stosunku do porównywalnej oferty naszych globalnych konkurentów i to się dzieje, dlatego też te rozwiązania są przez tych konkurentów oferowane. Średnio, żeby dać obraz, produkty grupy FAMOR są typowo o 20-30% tańsze od podobnych produktów Caterpillara i Joya, jednocześnie oferując tą samą zaawansowanie technologiczne, tą samą funkcjonalność tą samą efektywność i dlatego, o czym zaraz powiem, aktywność, udział w rynku FAMURU na rynkach globalnych, szczególnie w ostatnim okresie, rośnie. Korzystając z tego odbicia na rynku, jako przykład, od początku ubiegłego kwartału, czwartego kwartału 2017 roku, jako grupa ogłosiliśmy tych większych kontraktów, 550 milionów. To oczywiście to, co jest ważne, tych kontraktów jest istotnie więcej. My raportujemy te największe wartościowe kontrakty, powyżej chyba 10 milionów euro, tak mniej więcej, więc widzimy wyraźne ożywienie na rynku i staramy się w tym odbiciu rynkowym partycypować. To, co jest przykład, jak to się rozkłada w poszczególnych latach, dla tego roku, dla 2018 roku, to zostały tutaj wyspecyfikowane te kontrakty, które będą w tym roku realizowane i które będą odzwierciedlone w przychodach i zyskach całej grupy FAMUR na koniec 2018 roku. Jak widzicie Państwo, to nie są tylko kontrakty na rynku, wygrywane na rynku polskim, ale to również są kontrakty wygrywane na rynkach zagranicznych. Rosja, Meksyk, Turcja, to też są rynki, na których grupa w kolejnych okresach zamierza się rozwijać i zamierza zwiększać swoją obecność rynkową. Sama struktura grupy FAMUR w chwili obecnej, gdzie po lewej stronie mamy te wszystkie zakłady i aktywa produkcyjne zgrupowane w ramach części maszynowej, w środku FAMUR FAMAK, a więc ta część grupy i stosownie podmioty prawne specjalizujące się w produkcji dla produkcji maszyn i urządzeń i świadczenia usług dla górnictwa odkrywkowego i systemów przeładunkowych i rozwiązań portowych. Tak jak Państwo widzicie, historycznie grupa FAMUR o tą przejrzystość struktury dba. W ramach FAMUR są zgrupowane wszystkie aktywa maszynowe, w ramach FAMAK-u są zgrupowane te wszystkie aktywa maszynowe wyspecjalizowane w biznesie odkrywkowym i przeładunkowym i dlatego też będąc racjonalnym i będąc konsekwentnym, sam podział de facto wpisuje się w istniejącą w tej chwili strukturę organizacyjną podmiotową grupy FAMUR, gdzie te spółki, te aktywa zgrupowane w tej chwili w różnych spółkach grupy COPEX będą przeniesione i zintegrowane z aktywami istniejącymi jako spółki zależne FAMUR S.A. bądź FAMUR S.A. jako osobnego podmiotu i konsekwentnie spółki zagraniczne, spółki zależne tych spółek związanych z aktywami maszynowymi COPEX również będą przeniesione do struktur FAMUR-u. Dbamy tutaj o racjonalność tej struktury na przyszłość. To nie jest aberracja i incydent jednorazowy. Mówimy o tym podziale, bo on wpisuje się w pewną logikę zdarzeń, historii i pewną biznesową logikę, która wynika z tych wszystkich planów procesu konsolidacji FAMUR-u realizowanego dla przypomnienia przez 16 ostatnich lat, a przede wszystkim w te wszystkie plany na kolejne lata i pomysł, jak ta grupa ma się rozwijać, jak ta grupa ma funkcjonować i w jakim zakresie ma korzystać z tych szans, które na rynku się pojawiają, a trzeba je wykorzystywać szybko, bo one nie trwają wiecznie. Ten biznes jest cykliczny, mamy odbicie i chcemy z niego korzystać po prostu. Zatem kilka jakby komentarzy na temat dalszych perspektyw rozwoju. To, o czym dzisiaj mówimy, też wpisuje się w tą lewą część tego rysunku, tego slajdu. 2017 rok poświęciliśmy na proces integracji COPEX-u jakby z FAMUR-em. 2018 rok w takim syntetycznym skrócie to jest obszar wzrostu i de facto wykorzystania tych synergii, tego potencjału, które te dwie grupy dają. Wykorzystując oczywiście odbicia na rynku, tak żeby móc realizować ekspansję zagraniczną. Ona do tej pory funkcjonowała, czy została zapisana w ramach strategii Go Global, o czym jako FAMUR informowaliśmy rynek od jakiegoś czasu, od 2017 roku. To oczywiście jest, towarzyszy temu szereg działań związane z tym, żeby marżowość i efekty i zwrot naszych akcjonariuszy w kolejnych okresach też rosła. Chcemy, czy koncentrujemy się od jakiegoś czasu i w tym roku dalej będziemy kontynuowali procesy związane z odbudową marży. Ona w tych ubiegłych latach była pod depresją, była na niższych poziomach takich, które są dla nas satysfakcjonujące. To, o czym mówimy w ramach spotkań z inwestorami, chcemy, żeby ta marża do końca 2018 roku wróciła do takich poziomów średnio osiągalnych dla Famorów w przeszłości. Kształtowała się powyżej 20 punktów procentowych na poziomie EBITDA. To jest marża, która jest A dla nas satysfakcjonująca, B osiągalna, C wciąż wyższa dla przypomnienia od naszej konkurencji jakby zagranicznej, co pokazuje, że też historycznie jesteśmy w stanie stawić czoła tej konkurencji i na tym rynku istotne korzyści dla akcjonariuszy generować. Dla przypomnienia, sam Famur, jeśli chodzi o swoje podejście do zarządzania biznesem i skłonność do dzielenia się korzyściami z akcjonariuszami, albo inwestuje w nowe projekty, jeśli znajduje na przykład target akwizycyjny albo możliwość skutecznego zbudowania jakby biznesu, obecności na jakimś rynku, które w krótkim okresie daje zwrot, albo dzieli się tymi korzyściami z akcjonariuszami. Dla przypomnienia, sam Famur w ciągu ostatnich 6 lat wypłacił 700 milionów dywidendy dla akcjonariuszy, co proszę brać pod uwagę, myśląc, chce zostać akcjonariuszem Copexu, czy chce zostać akcjonariuszem Famuru. Stanie się akcjonariuszem Famuru umożliwia wejście do tego grona, które będzie potencjalnym beneficjentem wypłaty takiej dywidendy. Będziemy się starali jako zarząd Famuru na pewno wszystkie cele zrealizować i oczekiwania naszych akcjonariuszy w tym roku i w kolejnych latach. Myśląc tu o strategii na dalsze lata i wykorzystując te szanse w otoczeniu, myśląc od roku 2019 i kolejnych, chcemy, żeby sam Famur był coraz bardziej obecny na tych głównych rynkach górniczych na świecie, na tych, których w tej chwili już ma zbudowaną swoją obecność, swoje spółki zależne, swoich agentów, tak jak na przykład Rosja, Kazachstan, Turcja, Meksyk, Argentyna, ale też tych miejscach, w których jest potencjał dalszego rozwoju, próbuje budować swoją obecność albo szukając podmiotów, targetów akwizycyjnych, a przede wszystkim szukając takich rozwiązań, które jest możliwe zbudowanie aliansów strategicznych. W tym otoczeniu rynkowym i patrząc na dynamikę kształtowania się tego czynienia w kolejnych latach, wydaje nam się, że to jest najmniej kapitochłonny, relatywnie najmniej ryzykowny scenariusz, w którym znajdując odpowiedniego partnera i tworząc taki alians strategiczny, zarówno grupa Famur, jak i taki partner mógłby z takiej współpracy jakby skorzystać. Przykładem jest rynek chiński, przykładem jest rynek australijski, przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie od końca ubiegłego roku jako cała grupa i kontynuując te działania w tym roku, szukamy takich partnerów do zawiązania takich aliansów, prowadzimy takie rozmowy. Mam nadzieję, że wcześniej czy później te rozmowy z jednym czy z kilkoma podmiotami zakończą się sukcesem, o czym będziemy stosownie rynek informowali. To jest chyba tyle, jeśli chodzi o ten materiał, który dla Państwa mamy na dzisiaj przygotowany. Rozumiem, że kończymy w ten sposób ten materiał związany z prezentacyjny i przechodzimy do tego etapu, w którym mają Państwo możliwość zadania pytań, a potem poprzedzający samo głosowanie.
W tym momencie chciałam zapytać, czy mają Państwo pytania do punktu 4 porządku obrad? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i zgodnie z przepisami mam obowiązek bezpośrednio przed podjęciem uchwały o podziale przedstawić Państwu ustnie istotne elementy planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego, a także wszelkie istotne zmiany w zakresie... Tak? Dobrze. Dobrze, powiedzmy 10 minut przerwy, tylko nie dłużej. Dobrze? Dziękuję. Nie minęło jeszcze 10 minut, ale zakładam, że wszyscy jesteśmy w komplecie, więc jeżeli wyrażają Państwo zgodę, możemy przystąpić do dalszych czynności. Dodam tylko, że w trakcie prezentacji pojawił się 14 akcjonariusz i obecnie reprezentowana liczba głosów to 50 806 995 i liczba reprezentowanych akcjonariuszy to 14 osób. Zgodnie z tym, co powiedziałam wcześniej, przepis artykułu 540 paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych nakłada na mnie obowiązek przytoczenia Państwu bezpośrednio przed podjęciem uchwały istotnych elementów tych planu podziału, sprawozdania, opinii biegłego i zmian w zakresie aktywów i pasywów. Ja postaram się zwięźle szybko odczytać te najważniejsze informacje, które po prostu musimy formalnie przeprowadzić. Jeżeli chodzi o istotne elementy treści planu podziału, to plan podziału został opublikowany w dniu 29 czerwca 2017 roku w formie raportu bieżącego nr 43/2017. Podział spółki dzielonej ma nastąpić przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi opisanymi szczegółowo w planie podziału, a także zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych z wyłączeniem wskazanych w planie podziału. Akcje emisji podziałowej zostaną przyznane proporcjonalnie wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom spółki dzielonej z wyłączeniem spółki przejmującej, która nie obejmie akcji własnych za umorzone akcje, które posiada w spółce dzielonej. Przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy spółki dzielonej parytetu wymiany akcji spółki dzielonej na akcję spółki przejmującej w stosunku za jedną umarzaną akcję spółki dzielonej przyznanie zostanie 7636 akcji spółki przejmującej. W wyniku podziału spółki dzielonej i przeniesienia części jej majątku do spółki przejmującej FAMUR nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki FAMUR z kwoty 5 594 405 zł o kwotę 153 227 zł i 12 groszy, czyli do kwoty 5 747 632 zł i 12 groszy. Jednocześnie podział zostanie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej z kwoty 74 332 538 zł o kwotę 58 722 705 zł do kwoty 15 609 833 zł. Jeżeli chodzi o istotne elementy sprawozdania zarządu, to zostało ono opublikowane w dniu 1 sierpnia 2017 roku w formie raportu bieżącego nr 50/2017. W treści sprawozdania przedstawiono m.in. podstawy prawne podziału, stosunek wymiany akcji oraz kryteria ich podziału, także podstawy ekonomiczne podziału oraz szczególne problemy związane z wyceną akcji. Istotnym elementem sprawozdania jest wskazanie, że optymalnym procesem korporacyjnym, który pozwoli na skoncentrowanie działalności związanej z górnictwem podziemnym w ramach jednego podmiotu, przy jednoczesnym wyodrębnieniu działalności handlowo-usługowej w ramach innego, dedykowanego tej działalności podmiotu, jest proces podziału przez wydzielenie w rozumieniu artykułu 529 paragraf 1 punkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższe wynika z faktu, iż w ramach jednego procesu korporacyjnego spółka dzielona jako już istniejąca spółka stanie się bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności o charakterze formalno-prawnym podmiotem dedykowanym do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Reorganizacja struktury aktywów grupy COPEX zgodnie z planowanym podziałem pozwoli na pełne wykorzystanie efektów synergii pomiędzy grupą COPEX oraz FAMUR, w tym zwiększa efektywność zarządzania, scentralizuje wiedzę, kompetencje pracowników co w efekcie przełoży się na identyfikację i wzmocnienie pozycji na rynku, a także na ukształtowanie jednoznacznego przekazu. W ocenie zarządu podział pozwoli na zwiększenie przejrzystości, jak również efektywności zarządzania grupą COPEX dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności. Jeżeli chodzi o istotne elementy opinii biegłego, to należy podkreślić, że w opinii biegłego rewidenta we wszystkich istotnych aspektach plan podziału został przygotowany w sposób poprawny i rzetelny, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Stosunek wymiany akcji, o którym mowa w artykule 534 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, został ustalony w sposób należyty. Metody użyte do określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany akcji są zasadne. i nie wystąpiły żadne szczególne trudności związane z wyceną akcji spółki dzielonej. I ostatni punkt to informacja o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem podjęcia uchwały. Informacja o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem podjęcia uchwały, są publikowane przez KOPEC na bieżąco w formie raportów bieżących. W okresie między dniem sporządzenia planu podziału a dniem podjęcia uchwały nastąpiło w szczególności rozwiązanie odpisu na należność przysługującą grupie od kopalni Berezowska, raport numer 52/2017, zawarcie i spłata umowy pożyczki, raporty numer 63 oraz 64/2017, spłata części zobowiązań spółki w ramach umowy restrukturyzacyjnej, raport bieżący numer 65/2017 oraz rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia gwarancyjnego, raport numer 8/2018. Wobec wyczerpania dyspozycji artykułu 540 paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych odczytam projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEC Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału KOPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, dalej Spółka Dzielona lub KOPEC S.A. postanawia, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Na podstawie artykułu 541 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą w dniu 29 czerwca 2017 roku plan podziału KOPEC S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na FAMUR S.A. i spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach załączony do protokołu aktu notarialnego walnego zgromadzenia jako załącznik numer 1 w nawiasie plan podziału oraz na zmiany statutu spółki dzielonej wskazane w paragrafie 3 poniżej. Punkt 2. Podział nastąpi stosownie do postanowień artykułu 529 paragraf 1 punkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, dalej KSH, poprzez przeniesienie części majątku KOPEC spółka akcyjna siedzibą w Katowicach zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5026782, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności zakłady pracy obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach KOPEC S.A., kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama oddział w Zabrzu, KOPEC S.A. hydraulika oddział w Zabrzu, KOPEC S.A. obudowy Tagor oddział w Zabrzu oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi wynikającymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych opisane szczegółowo w planie podziału na istniejącą spółkę, to jest FAMUR Spółka Akcyjna siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 50 48716, dalej spółka przejmująca lub FAMUR S.A., co stanowi podział przez wydzielenie. Punkt trzeci. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej w nawiasie dzień wydzielenia. Paragraf drugi, punkt pierwszy. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej uchwala się obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej z kwoty 74 332 538 zł o kwotę 58 722 705 zł do kwoty 15 609 833 zł w drodze umorzenia 58 722 705 akcji spółki dzielonej z tym. Punkt A. 15 715 233 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki dzielonej o wartości nominalnej po 1 zł każda. Punkt B. 37 714 472 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki dzielonej o wartości nominalnej po 1 zł każda. Punkt C. 5 293 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki dzielonej o wartości nominalnej po 1 zł każda. Punkt drugi.
obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w artykule 456 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do artykułu 532 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Punkt trzeci. W związku z podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa związanych z działalnością wydzielaną na spółkę przejmującą w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w planie podziału. Punkt czwarty. Wyraża się zgodę na wskazanie przez zarząd dnia referencyjnego, o którym mowa w planie podziału. Punkt piąty. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej opisane w załączniku do planu podziału. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej, o którym mowa w paragrafie drugim powyżej, uchwala się zmianę paragrafu 8 statutu spółki dzielonej, nadając mu następujące brzmienie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 609 833 zł oraz dzieli się na 15 609 833 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym punkt A. 4 177 467 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Punkt B. 10 25 366 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Oraz punkt C. 1 407 000 akcji na okaziciela serii C. Paragraf 4. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, w nawiasie dzień wydzielenia. Zarządzam głosowanie nad uchwałą. Za oddano 48 932 015 akcji, co stanowi 96,30%. Przeciw oddano 1 874 980 głosów, co stanowi 3,69%. Wstrzymało się 0 głosów. Wobec uzyskania wymaganej kwalifikowanej większości ustalam, że uchwała została podjęta. Teraz będziemy pisać. Jakby panowie po prostu podeszli, się przedstawili, będziemy mogli protokołować. Albo przez mikrofon, okej.
Okay. Halo, halo. O, świetnie. Ja jestem pełnomocnikiem Ślązak, Miłosza Ślązaka i Kamili Ślązak. Ślązak.
Paweł Łytka.
W imieniu własnym.
Piotr Pawlik w imieniu własnym.
Łukasz Kurowski w imieniu własnym. I jako Kurowski. I jeszcze w imieniu Wojciecha Albinsy, którego...
Jako pełnomocnik.
Tak, jako pełnomocnik.
Wojciecha?
Albińskiego.
Tomasz Stępień w imieniu własnym.
Tomasz Stępień.
Piotr Bożek w imieniu własnym.
Piotr Bożek. Mhm.
Marcin Płonka w imieniu własnym.
Marcin
Płonka. I jako pełnomocnik? Joanna Płonka? I Grzegorz Frankiewicz.
Grzegorz Frankiewicz.
Mariusz Kozubek.
I Grzegorz Czarnol w imieniu własnym.
Czarnol.
Wobec wyczerpania porządku obrad, zgłoszenia sprzeciwów, zakończenia głosowania bardzo dziękuję za przybycie, za poświęcenie czasu i zamykam obrady dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Dziękuję.